Chciałbym za chwileczkę zaprosić tutaj pewną siostrę, ale kilka słów wprowadzenia. Siostrę Marzenę poznałem w 2010 roku, bo wtedy razem ze swoją koleżanką zgłosiły się do krakowskiego seminarium biblijnego. 2 lata były w seminarium, uczyły się, chyba w sumie was 3 były, tak? W sumie was było 3. Ze zboru w Kędzierzynie Koźlam. Kiedy już 2 rok dobiegał końca i był czas, żeby finalizować seminarium, pisać pracę dyplomową, już wtedy zdiagnozowano u siostry Marzeny bardzo poważny nowotwór. Więc między innymi z tego powodu nie mogła dokończyć, jak gdyby dopełnić wszystkich formalności i dokończyć seminarium. Ale przez to, że był ten okres, że znaliśmy się, rozpoczął się też taki okres mojego kontaktu z nią telefonicznego przez te prawie 3 lata, tak? Bo to od 2012 roku do 2015 roku. Zdarzało się też, że prosiłem was i w niedzielę, żebyśmy się modlili o nią na środowych spotkaniach modlitewnych. Muszę się przyznać, że może nie robiliśmy tego aż tak, jak powinniśmy robić, ale poprzez te kontakty telefoniczne mogłem się dowiedzieć, przez co musiała siostra Marzena przejść. I w pewnej rozmowie telefonicznej jej powiedziałem tak: Marzena, gdy już będzie koniec tego wszystkiego, zaproszę cię do zboru, żebyś mogła o tym wszystkim opowiedzieć. Myślę, że to był 2012 albo 2013 rok. Dzisiaj jest z nami razem z koleżankami i z bratem, którzy przyjechali z Kędzierzyna Koźla, 5 osób. Chciałbym, żebyście posłuchali jej historii. To nie będzie łatwa historia, ale historia, która ma dobry finał. Wiem, że trochę się czuję taka, może nie wiem, czy stres jest dobrym słowem, ale droga siostro, chodź tutaj. Ja będę stał przez chwileczkę koło ciebie, żebyś się poczuła jak w rodzinie, bo jesteś w rodzinie, jesteś wśród swoich.
O tak, witam bardzo serdecznie, tak jak serdecznie dziękuję w ogóle za zaproszenie pastorowi do najpiękniejszego miasta w Polsce, bo uważam, że Kraków jest najpiękniejszym miastem w Polsce. Wszyscy, którzy się urodzili, tu mieszkają, uważam, że jest to ogromny taki zaszczyt, jest to przepiękne miasto. Dla mnie z 2 powodów jest ono szczególne. Dlatego, że zanim się nawróciłam, zanim poznałam tak naprawdę osobiście Pana Jezusa, doświadczyłam tu wspaniałego jakby uzdrowienia, tak naprawdę ochrony przed kalectwem. Dlatego, że w 2007 roku, 2 lata jakby od 2005 do 2007 roku trwało jakby ratowanie mojej nogi. Ja w wyniku boreliozy miałam totalnie zniszczony jakby staw biodrowy, groziła mi amputacja. I tak naprawdę lekarze mówili, że no, sytuacja jest beznadziejna, ale profesor z Szpitala Wojskowego w Krakowie, do którego się dostałam, wiem, że to było Boże prowadzenie, to Bóg już ten szpital gdzieś wskazał poprzez bliskie mi osoby. On powiedział: dziecko, dokładnie tak do mnie powiedział, córko, dziecko, zrobimy wszystko, żeby uratować, żeby ci pomóc. I tak się stało. Bóg nie dopuścił, abym straciła nogę. Bóg nie dopuścił do tego, abym była osobą niesprawną. Jestem osobą niepełnosprawną częściowo, ale życie jakościowo mam, mogę prowadzić no bez problemu, tak jak widzicie. Chodzę, może nie biegam, ale chodzę, poruszam się, sprawna jestem. Także dlatego Kraków jest szczególnie dla mnie bliski. A drugi powód to jest to, co powiedział pastor. To jest krakowskie seminarium biblijne. Ja nawróciłam się w 2010 roku, 5 lat temu. Słowo Boże zupełnie było mi obce, ja nie znałam Słowa Bożego. Ale w momencie nawrócenia Bóg dał mi, w tym samym momencie dał mi pragnienie po prostu poznawania i zgłębiania Słowa Bożego. Zaczęłam czytać, tak, czytać, niewiele z tego rozumiałam i tak pragnęłam po prostu poznać to słowo tak w sposób jakiś zgłębiać, w sposób profesjonalny, właściwy. Zaczęłam szukać w internecie, znalazłam krakowskie seminarium biblijne, przeczytałam ofertę i powiedziałam: Boże, jeżeli znajdę osobę, która będzie ze mną jeździć, to ja tam będę jeździć. Chociaż byłam totalnie zielona i to w dosłownym tego słowa znaczeniu, ponieważ już wtedy należałam do Kościoła Zielonoświątkowego, było to bardzo krótko po moim właśnie nawróceniu i znalazłam. Dziękuję tu siostrze Basi, dziękuję siostrze Ewie, że ze mną tu jeździły. Siostra Ewa do nas dołączyła w drugim roku. Dziękuję za ten czas, to był niesamowity czas duchowego wzrostu, poznawania Boga. To, co chciałabym dzisiaj powiedzieć w moim świadectwie, to jest przede wszystkim o miłości Bożej, o zwycięskim życiu, jakie mamy w Panu Jezusie. O tym, że chociaż przechodzimy przez próby i doświadczenia i musimy toczyć walkę duchową, to tak naprawdę finał już jest nam znany. Gdy przyjmujemy Pana Jezusa do swojego życia, do swojego serca, wiemy, gdzie tak naprawdę zmierzamy, tak? Znamy już nasz cel, życie wieczne, niebo. A to, co tutaj musimy przechodzić, to tak jak Słowo Boże mówi, to są tak naprawdę krótkie chwile. Chciałabym podziękować moim siostrom, bratu, że są tutaj ze mną, że przyjechali tu ze mną. I chciałabym przejść właśnie do tych trudniejszych spraw. Na początku chciałabym podziękować w ogóle za cudowne uwielbienie. Cudowne uwielbienie i chciałabym wyznać przed Wami, przed Bożym Kościołem największą miłość swojego życia. Ja Cię kocham, Panie Jezu, ja Ci dziękuję, że Ty tu jesteś, że Ty jesteś zawsze i że w Tobie mogę prowadzić zwycięskie życie. A zaczęło się to właśnie 16 czerwca 2010 roku. Zaczęło się zwycięskie życie. Kiedy powierzamy swoje życie Panu Jezusowi, ono już jest zwycięskie. My już jesteśmy zwycięzcami. Chociaż przechodzimy przez próby, straszne doświadczenia. I przyszedł taki moment. Przyszedł tak naprawdę dzień 8 marca 2013 roku. Pastor tak powiedział, że ta choroba tak naprawdę nowotworowa zaczęła się trochę wcześniej, ale diagnoza padła właśnie w tym dniu, kiedy usłyszałam, że jest to nowotwór krwi, kiedy lekarz mnie poprosił do siebie, żeby porozmawiać ze mną o tym, jakby powiedzieć mi to. Ja zrozumiałam, co to znaczy, że Bóg jest naszą tarczą. Ja byłam ochroniona płaszczem takiej Bożej ochrony, że wszystko, co słyszałam, nie dotykało w ogóle mojego serca, moich emocji, moich uczuć. Ja nie czułam ani chwili strachu, ani chwili jakiegoś, nie wiem, rozpaczy, tak? Nie popadłam w to. Bóg mnie wszystko ochronił. Ważną rzeczą jest, miałam to wcześniej powiedzieć, pierwszą konferencję, na którą pojechałam, jakby już po nawróceniu, była konferencja prorocza w Częstochowie i tam dostałam takie ogromne proroctwo dla mojego życia, ale to, co było takie, to, co jest związane z tym, co mówię, otrzymałam takie słowo: ja leczę twoje ciało i nie będziesz chora, ale będziesz zdrowa przez wszystkie dni swojego życia. Otrzymałam to w 2010 roku, w 2013 roku diagnoza, tak, rak krwi, się nazywa szpiczak, nie wiedziałam w ogóle, o co chodzi, ale to słowo Bóg mi zaraz przypomniał. W tym samym czasie otrzymałam słowo, które potwierdziło to proroctwo sprzed wielu lat. Nie umrę, ale będę żył i opowiadał będę dzieła Pana. I chwała Bogu, że ja stoję tu, mogę stać przed Wami, opowiadać Bożą, Bogu, oddać Bogu chwałę za ten czas. Nie powiem, żeby to był łatwy czas. Choroba tak naprawdę została zdiagnozowana, można powiedzieć, w początkowym stadium rozwoju. Ale leczenie trwało 2 lata. Ja wiedziałam, że ja będę uzdrowiona. Nie wiedziałam kiedy, nie wiedziałam, ile to będzie trwało. Był to bardzo trudny czas. No kiedy z osoby aktywnej, zawodowo, no musiałam zmienić całkowicie rytm swojego życia, tak? Dostosować do no, cykli chemioterapeutycznych. Tak naprawdę przez 2 lata moje życie to były szpital, dom, szpital, dom. Ale w tym czasie, chociaż byłam powiedzmy oddzielona od świata, nie miałam kontaktu tak naprawdę, no jakby ograniczony był ten kontakt, bo nie chodziłam do pracy, też nie byłam tak aktywna, jakbym chciała być, w sensie też towarzyskim, to niesamowicie to był czas, gdzie mogłam zbliżyć się bardzo do Boga, gdzie bardzo mogłam Go odczuć w niesamowity sposób. Na oddziale hematologicznym, gdzie leżałam, poznałam mnóstwo po prostu kobiet zrozpaczonych, tak samo chorych jak ja. I Bóg mi bardzo położył na sercu te osoby. Ja najszczęśliwsze chwile to wtedy, kiedy mogłam się dzielić z nimi Panem Jezusem. Zawsze brałam gedeonitki, zawsze brałam traktaty, gdy pakowałam się do szpitala i nie tylko rozdawałam chorym osobom, również pielęgniarkom, lekarzom. Bóg mi pokazał, że tak naprawdę wszyscy potrzebują Jezusa. I to był wspaniały czas. Pamiętam, że tak w rozmowie z Bogiem powiedziałam: Boże, ja taka chora jestem, w tym domu muszę siedzieć, bo się źle czuję, nie mogę wychodzić, jestem dla Ciebie nieużyteczna. A Bóg mi pokazał, że nie, że właśnie On mnie używa. On mnie używa tak, jak On chce, nie tak, jak ja sobie to wyobrażałam. No tak jak powiedziałam, choroba trwała, no, leczenie trwało tak naprawdę 1,5 roku. Przeszłam jakby fachowo mówiąc 2 linie chemioterapeutyczne. Pierwsza była słabsza, nie dała efektów. Była konieczna 2, już bardzo silna, ale ona już odniosła swój efekt. Leczenie zakończyło się, tak jak tu pastor wspomniał, sukcesem. Przeszłam autoprzeszczep immunologiczny. Jest to, no tak, tak się tą chorobę jakby leczy. Nie chcę mówić o tym bólu i cierpieniu, bo dużo tego było. Było bardzo dużo łez, bezsilności. Ale w Słowie Bożym jest napisane, że każdą łzę naszą Bóg zbiera w bukłak. Ja to przeczytałam, to byłam tak wdzięczna Bogu, że żadna łza gdzieś uroniona, ona nie przepada. Ona po prostu jest już w Bożym skarbcu, tak? Bóg ma to policzone, nasze cierpienia. Ale zrozumiałam też, że życie z Panem Jezusem, Słowo Boże mówi, no właśnie polega na tym, że przechodzimy próby, przechodzimy doświadczenia. I ważna jest ta decyzja. Podjęłam tą decyzję, że ja będę zwyciężać, bo Pan Jezus, bo ten, który jest w nas, jest większy i silniejszy od wszystkiego, co jest na tym świecie. I ja Bogu dziękuję właśnie, że On wprowadził mnie właśnie w taki temat również walki duchowej. Pokazał, że o to, co On nam dał, co my dziedziczymy jako współdziedzice Jezusa Chrystusa, my musimy o to walczyć. Walczyć duchowo, żeby to utrzymać. Ponieważ obietnice, które Bóg nam składa dla i te indywidualne, ale też te, które w Słowie Bożym są napisane dla wszystkich, my te obietnice mamy, ale musimy jakby dbać o to, tak? Dbać o to w modlitwach, dbać o to każdego dnia. No muszę zajrzeć sobie do mojego konspektu, tak. No choroba się zakończyła, przeszczep miałam we wrześniu 1,5 roku, jakby po przeszczepie był taki okres rekonwalescencji i no i co, Bóg przywraca to, co przeminęło. Wróciłam do pracy w marcu, ale powiem tak, nie było łatwo po 2 latach przerwy, kiedy organizm jest mocno jakby wycieńczony, osłabiony chemioterapią, leczeniem. Powrót do pracy, ja pracuję w szkole 25 lat, powrót, gdzie zajmuję się małymi dziećmi, nie był łatwy. Nie był łatwy. I ja myślałam, że to zwycięstwo, które się dokonało, no, że to będzie, wiecie, super Już sobie odpocznę, nie. Powiem wam tak, jest przeciwnik, który się nie cieszy z naszych zwycięstw. I on będzie starał się wykraść wszystko. I powiem wam, że jak zaczęłam pracować, zaczęły się różne infekcje. Diabeł chciał mi pokazać, że ja wcale nie jestem zdrowa, wcale nie jestem uzdrowiona, że moja odporność jest słaba. I wiecie, trwało to aż do wakacji, ponieważ jestem nauczycielem, mam już wakacje, tak. Te przeziębienia były bardzo takie długotrwałe. To później przeszło w takie bóle stawowe. Później w zasadzie ostatnie 2 tygodnie miałam bardzo mocno puchnięte nogi. Tak naprawdę diabeł nie chciał, żebym ja tu przyjechała, ale ja powiedziałam, Panie Jezu, ja podjęłam decyzję, ja tam będę, ja tam muszę być, ja muszę oddać Tobie chwałę. I ja tu jestem, słuchajcie, i jeszcze w piątek wieczorem miałam bardzo puchnięte nogi. Tak opuchnięte, że ledwo chodziłam, ale w sobotę rano nie było już nic. Ja poprosiłam tydzień temu o modlitwę właśnie w tej sprawie i wiem, że to było ogromna moc Boża zstąpiła. Powiedziałam, Panie, ja nie chcę tego, Ty to zabierz, bo Ty masz taką moc. No i jestem tu dzisiaj. I chwała Bogu, ja dziękuję. Ja chciałam serdecznie przede wszystkim podziękować pastorowi za te ponad 2 lata jego takich wytrwałych, systematycznych telefonów do mnie. One były tak regularne, to było zawsze raz w miesiącu. Trwało to zwykle około godziny. Pastor mnie wysłuchiwał, był bardzo cierpliwy. Ja mu opowiadałam o różnych sprawach, które akurat aktualnie przechodziłam. I nie tylko związanych z chorobą, ale też ze swoim tam życiem osobistym. I przede wszystkim modlitwy. Modlitwy przez telefon. Doświadczyłam, że są tak samo skuteczne jak modlitwy w relacji bezpośredniej. Zawsze po tych telefonach zawsze miałam taki ogromny Boży pokój. Ja serdecznie za to dziękuję. To jest ogromna łaska Boża. To jest ogromna łaska Boża, że Bóg tak użył pastora Pawła. No i kończąc to, chciałabym podsumować takim właśnie moim psalmem, słowami z psalmu. Błogosław duszo moja Panu, wszystko co we mnie, imieniu Jego świętemu. Błogosław duszo moja Panu, nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego, bo On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje, On wieńczy Cię łaską, litością. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Chciałabym jeszcze powiedzieć, żeby podsumować, że uzdrowienia, jakie doświadczam już po nawróceniu, są to uzdrowienia w wielu aspektach, bo kiedy oddałam swoje życie Panu Jezusowi, On przede wszystkim uzdrowił moje serce na początku, które było bardzo zanieczyszczone złymi emocjami, jakimś gniewem, rozpaczą, jakąś nienawiścią. Pan Jezus to wszystko pozabierał. Później zaczął uzdrawiać moje emocje, uczucia. Później zaczął leczyć moje ciało, ale również wcześniej, leczy je nadal. I ja wiem, ja chcę wam tu wszystkim powiedzieć, jeżeli zmagacie się z jakimikolwiek dolegliwościami, to jeżeli należycie do Pana Jezusa, to w Nim mamy zwycięstwo. W Nim mamy zwycięstwo i tym akcentem chciałabym zakończyć.
Ja wiedziałem o tym świadectwie. Wiedziałem, że ono będzie na dzisiejszym nabożeństwie. I pomyślałem, że to, co będę chciał powiedzieć, będzie się odnosić do tego świadectwa. I takie refleksje mam w swoim sercu. I te refleksje chciałbym rozpocząć od psalmu 23. Jest to psalm, który pokrzepiał pokolenia Żydów, pokolenia chrześcijan przez setki lat. Jest to psalm, który na pewno czytacie sobie, czy przypominacie sobie w różnych sytuacjach swojego życia. Zwłaszcza wtedy, kiedy przychodzi jakaś sytuacja napięcia, doświadczenia, kryzysu, wracacie do psalmu 23. Dlaczego wracamy do tego psalmu? Bo znajdujemy w nim treść, która przynosi nam ukojenie, podniesienie, zachętę, zbudowanie. Chcielibyśmy, jak Dawid, powiedzieć: Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Chcielibyśmy powiedzieć: na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie, duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. I możemy powiedzieć amen. Chcielibyśmy. Dlatego czytamy ten psalm, bo on ma w sobie niesamowitą siłę, Bożą moc. Tam jest Boże tchnienie, Boża prawda. Tam jest coś, co wyrywa naszą duszę i podnosi do góry. Ale kiedy tak uważnie studiujemy ten psalm i przyjmujemy całą taką Bożą energię pozytywną, Bożą energię, Bożą prawdę, która jest w tym psalmie, napotykamy na werset czwarty. Napotykamy na werset czwarty, który mówi: choćbym nawet szedł ciemną doliną. Dalej, w innym tłumaczeniu w Biblii Gdańskiej ten werset brzmi w ten sposób: choćbym też chodził w dolinie cienia śmierci, nie będę się bał złego. Troszkę inne tłumaczenie. Choćbym nawet chodził w dolinie cienia śmierci, nie będę się bał złego. A więc dolina cienia śmierci, czyli nie jeszcze dolina śmierci, ale dolina cienia. Czyli cień to już jest coś, co jest bardzo blisko, ale to jeszcze nie jest ten stan. Muszę powiedzieć tak, że możemy powiedzieć, że siostra Marzena szła doliną cienia śmierci. To jeszcze nie był ten etap, że już, ale to była dolina cienia śmierci. Wiecie, ja bym chciał, żeby pewien rodzaj teologii był prawdziwy, chociaż on prawdziwy nie jest, ale chciałbym móc tak powiedzieć, chociaż tak powiedzieć nie mogę. Mianowicie to, że jeśli ktoś zaufa Jezusowi Chrystusowi w swoim życiu, to już w życiu go nic złego nie dotknie. Może nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak my jesteśmy przesiąknięci tym myśleniem. Analizując Pismo Święte, czytając te wszystkie obietnice, czytając te wszystkie Boże stwierdzenia, możemy wyciągnąć taki wniosek, możemy dojść do takiego przekonania, że jako człowiek wierzący to powinienem przejść przez życie lekkim krokiem. Pchany wiatrem Ducha Świętego, unosić się trochę nad ziemią i tak od mojego nawrócenia aż do końca, tak śpiewająco, jak to się mówi, powinienem przejść przez życie. Ale zobaczcie, ten człowiek, który znał Boga, i nikt nie może powiedzieć, że Dawid nie znał Boga, i myślę, że każdy z nas chciałby znać Boga tak, jak znał go Dawid. Tak, jak rozumiał Boga Dawid, jak rozumiał jego myśli, jego serce. Sam Bóg powiedział, że jest to człowiek według mojego serca, a więc moje serce i Boże, i serce Dawida i serce Boga miały coś ze sobą wspólnego, wzajemne oddziaływanie. I Dawid w tym psalmie stawia taką ewentualność, taką możliwość, która dotyczy człowieka, którego Bóg jest pasterzem. Bo to nie dotyczy człowieka, który jest poza. Dotyczy człowieka, którego Bóg jest pasterzem. Jaką stawia ewentualność? Stawia taką możliwość, że chociażbym szedł doliną cienia śmierci. Bracia i siostry, to są pewne dylematy, które pojawiają się w naszym życiu, kiedy wyruszamy w tą podróż za Panem. To są pewne dylematy i nie wiem, czy komuś udało się te dylematy rozwiązać, czy dać ostateczne, właściwe i mądre odpowiedzi, jak to jest, że ktoś nawraca się do Chrystusa, ktoś czyni Boga Panem swojego życia, podąża za Bogiem i tak to wygląda, że on nie musi przez całe swoje życie ani raz przejść doliną cienia śmierci. Zdarzają się, są tacy ludzie, którzy uwierzyli i tak oczywiście przechodzą różne turbulencje, różne doświadczenia są w ich życiu, ale w tak dosłowny sposób nie ocierają się o tą dolinę cienia śmierci. Przejdą do końca to życie w miarę w takim spokoju. I obok tego pojawiają się inni naśladowcy Chrystusa, którzy wchodzą w tą dolinę cienia śmierci i muszą przechodzić tą dolinę cienia śmierci. Dawid mówi, chociażbym szedł, czy on nie zakłada, że będzie musiał iść. On nie zakłada, że to będzie stanem, że to będzie czymś, czym będzie chodził, ale że będzie, być może tak się zdarzy. A więc, bracia i siostry, patrzymy, przyglądamy się życiu naszych braci, naszych sióstr, przyglądamy się swojemu życiu i zauważamy coś takiego, że jedni przechodzą bardzo poważne, wielkie doświadczenia i cierpienia, chociażby jak przed chwilą słyszeliśmy w świadectwie. A droga innych wydaje się, jakby była łatwiejsza, jakby była mniej pokomplikowana, jakby nie było aż takich poważnych doświadczeń w ich życiu. Pozwolę sobie przeczytać jedną z obietnic, których Bóg złożył i na pewno kiedy tą obietnicę czytamy, ona jest zapisana w II Mojżeszowej w 15 rozdziale, w 26 wersecie. Spróbuję pogrzebać się trochę w tym dylemacie. Druga Księga Mojżeszowa, 15 rozdział, 26 werset mówi w ten sposób Bóg do Izraela, kiedy wychodzi z ziemi egipskiej, mówi do niego i rzekł, jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga Twego i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, jeżeli zważać będziesz na przekazanie Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie, bo ja Pan, Twój lekarz. I my bierzemy tą obietnicę, chwytamy się tego i myślimy, Boże, no przecież Ty mówisz tutaj, że jesteś Panem Bogiem lekarzem i to oczywiście uznajemy jako ludzie wierzący, ale tutaj też znajdujemy coś więcej niż Pan Bóg, że jest naszym lekarzem, ale też takie obietnica, taka zapewnienie, że żadną chorobą, która spadła na Egipt, nie spadnie na Ciebie. Chcielibyśmy to zaadoptować do naszego życia, trzymać się tego. No więc powiedzcie mi, jak to jest, bo to nie dotyczy tylko jednej osoby, to dotyczy dziesiątków osób, które znamy, że wyruszyły w tą podróż za Panem, uznały Boga pasterzem swojego życia, a mimo to zdarza się, że są dotknięci właśnie takimi trudnościami, że idą doliną cienia śmierci. Dla równowagi przeczytam teraz list do Filipian, 2 rozdział, 25 do 30 wersetu. List do Filipian, 2 rozdział, 25 do 30. Apostoł Paweł wspomina pewnego człowieka, Epafrodyta. List do Filipian, 2 rozdział, 25 werset i poniżej. Wspomina Epafrodyta i mówi w ten sposób o nim. Uznałem jednak za rzecz konieczną posłać do was Epafrodyta, brata, współpracownika i współbojownika mego, a waszego wysłannika i sługę w potrzebie mojej. Bo zaiste tęsknił do was wszystkich, i bardzo się smucił, dlatego że słyszeliście, iż zachorował.
bo rzeczywiście chorował tak, że był bliski śmierci, ale Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, lecz i nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem. Dlatego tym śpieszniej posłałem go, abyście wy, ujrzawszy go, uradowali się znowu, a ja żebym miał mniej smutku. Przyjmijcie go więc w Panu z wielką radością i miejcie takich ludzi w poszanowaniu, dlatego że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie, aby wyrównać to, czym wy nie mogliście mi usłużyć. Epafrodyt, co to za postać? Czy to była postać jakaś, nie wiem, z marginesu życia chrześcijańskiego? Nie. Epafrodyt to był człowiek, który był wysłannikiem zboru Filipii. Apostoł Paweł w tym czasie był w więzieniu i zbór Filipii postanowił zrobić dla niego zbiórkę, pomoc. I tą pomoc wysłał przez człowieka, który nazywa się Epafrodyt. Tak, żeby dotarł do więzienia i oddał Pawłowi, przekazał dar zboru Filipii. I w jaki sposób apostoł Paweł wypowiada się o Epafrodycie w tym liście? Używa następujących określeń. Brat. Po pierwsze brat. Więc Paweł mówi, to jest brat. Czyli to jest ktoś, który nie, że odpadł od wiary, był gdzieś poza kościołem. Brat. Dalej. Mówi współpracownik. Czyli używa słowa, że jest to ktoś, z kim współpracowałem. Czyli ktoś, kogo znałem, ktoś, kto był mu bliski. Dalej, współbojownik lub inne tłumaczenie, współżołnierz, a więc ktoś, kto był w miejscu takim, że współbojował z Pawłem. Współbojownik w wierze, współżołnierz w wierze. Inne określenie, które pojawia się w tym fragmencie, wasz wysłannik, tam jest słowo apostolon, czyli ktoś, kogo zbór wysłał, kogoś, komu zbór zaufał, kogoś, kogo zbór obdarzył jakimś autorytetem, posłaniec zboru. I dalej jest określone słowo sługa, czyli dokładnie tam jest użyte stwierdzenie publiczny sługa, czyli ktoś, kogo zbór uznał, że może ich reprezentować. A więc spośród siebie zbór Filipii wybrał zaufanego człowieka. Wybrał człowieka, który mógł ich godnie reprezentować. Wybrali człowieka, który miał dobrą opinię. Wybrali człowieka, który cieszył się autorytetem pośród nich i tego człowieka wysłali, aby spotkał się z apostołem Pawłem, żeby przywiózł dla niego wsparcie i pomoc. I w czasie tej misji, w czasie tej podróży, kiedy Epafrodyt zmierzał do apostoła Pawła, rozchorował się tak bardzo poważnie, że o mało co nie umarł. Był bliski śmierci, tak pisze apostoł Paweł. Do takiego miejsca doszedł. I teraz powiedzcie mi, jak to jest, czyli człowiek, który wykonuje Bożą pracę, człowiek, który wykonuje Bożą misję, człowiek, który wykonuje Boże zadanie, człowiek, który jest nazwany współpracownikiem i współbojownikiem, człowiek, który ma swój autorytet dany mu i przez Boga, i przez Kościół. W czasie wykonywania swojej pracy, wykonywania swojego zadania okazuje się, że zachorował tak, że bliski był śmierci i apostoł Paweł już tak sam w tym liście, w tym słowie mówi tak, jakby on już sam nie wiedział, ale mówi, ale Bóg się zmiłował nad nim i co? Zachował jego życie, żebym nie miał smutku za smutkiem. Więc jak to jest z tym zwycięstwem, bracia i siostry? Z jednej strony mamy taki przykład, że Bóg mówi, że jestem Pan Bóg, twój lekarz, żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie. Obok mamy świadectwo, opis człowieka, który był Bożym sługą, Bożym posłańcem i okazuje się, że dochodzi do takiego miejsca w czasie swojej służby, że ocierał się o śmierć. Tak jak mówi Dawid, musiał iść doliną się na śmierci. Nie wszystkim to było dane. I znów wracam do tej myśli. Jednym jest dane iść doliną cienia śmierci, idąc za Panem, a innym nie jest dane. Czy to jest wyróżnienie? Czy wszystkim to jest dane? Komu to jest dane? A może tym, którzy są w stanie przejść tą doliną? Czy nie prostsze byłoby chrześcijaństwo, gdyby było cały czas z góry albo po równym? Widocznie nie takie ono ma być. Widocznie ma to być tak, że Bóg mówi, jestem Pan Bóg, twój lekarz. I obok tego może być tak, że dla sprawy Chrystusowej bliski był śmierci. To też jest chrześcijaństwo. To też jest część Bożej prawdy i Bożego objawienia. Nie wiem, czy pamiętacie, może znacie, większość z was zna takiego człowieka jak David Wilkerson. Boży mąż XX wieku. Służba jego znana była na całym świecie. Times Square Church. Kto nie zna tego zboru? To nie jest jakiś zbór gdzieś tam, tylko to jest zbór, którego David Wilkerson był założycielem i emanował na cały świat ten zbór. Jeden zbór wpływał na Kościół na całym świecie. Człowiek, który swoje życie poświęcił, żeby pracować z młodocianymi gangsterami w Nowym Jorku. Będąc pastorem na wiejskiej parafii, odebrał od Boga powołanie, żeby przyjechał do Nowego Jorku i zaczął pomagać młodzieży zdeprowanej, zdegenerowanej młodzieży mieszkającej w Nowym Jorku. Tak zaczęła się jego służba. Większość z nas wychowała się na książce Krzyż i sztylet, a później ci, co bardziej wytrwali, wzrastali na książkach Chcemy więcej Jezusa i na innych, które on napisał. Ale czy nie wiem, może tego nie wiecie, ale w momencie, kiedy przeprowadził się do Nowego Jorku pierwszy raz, u jego żony Gwen zdiagnozowano raka. Wtedy właśnie, gdy przeprowadził się do Nowego Jorku, wtedy, kiedy miał zaczynać tą służbę wśród tych ludzi, tych młodzieży, kiedy tą służbę tam prowadził, to jego żona walczyła z rakiem. Jego żona walczyła z chorobą nowotworową prawie przez całe swoje życie. Później opisała to w fenomenalnej książce. Opisała to. Bracia, jak to jest, że oto z jednej strony mamy człowieka, którego widzimy w świetle, jakimś takim świetle publicznym. Widzimy go na potężnych ewangelizacjach. Widzimy go, jak zakłada ośrodki Teen Challenge na całym świecie. Widzimy, kiedy młodzież, jak powiedziałem, zdeprawowana, młodzi gangsterzy nawracają się do Pana. Kiedy Nicky Cruz, jeden z przywódców gangów młodzieżowych, przychodzi do zbawienia. Później staje się ewangelistą. A w tym czasie jego żona walczy z rakiem. Czy powiemy, Boże, to nie tak powinno być. To ona powinna stać przy jego boku. To ona powinna być jego tym największym wsparciem. A może dlatego była? Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, żebyśmy, bracia, siostry, nie patrzyli na świat czy na pewne rzeczy w taki prosty sposób. Że wszystko musi być albo białe, albo czarne. Czasami nam się wydaje, że jedna obietnica, tak jak przeczytałem, ta z drugiej Księgi Mojżeszowej, że ta obietnica będzie wyznaczać rytm i kierunek mojego życia. Ale bracia, siostry, jak będziemy uważnie czytać, to zaraz obok pojawi się Epafrodyt, który też był Bożym sługą i musiał przechodzić takie wielkie cierpienie, takie wielkie doświadczenie. Ale Bóg się nad nim zmiłował i Bóg go podniósł do góry. Więc wracamy do tego, co mówił prorok Izajasz. Ciągle musimy wracać do tego, że Bóg jest Bogiem, a my jesteśmy ludźmi. Musimy wracać do tego, że to On wyznacza drogę, On wyznacza sposób, On mówi, co jest dobre i co jest słuszne i co jest właściwe. My czasami w naszej teologii nieświadomie wchodzimy nawet w rolę osoby Boga. A Bóg w swoim słowie przypomina nam chociażby taką prawdę, Izajasz 55 rozdział, werset 8, werset 9, bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Bracia i siostry, jak powiedziałem, nie da się życia człowieka wierzącego zamknąć w jakichś takich prostych stwierdzeniach i powiedzieć, że to tak musi być. Jak powiedziałem wcześniej, ja nie rozumiem, nie wiem, dlaczego jest tak, że niektórzy idąc za Panem, prowadząc Boże życie, prawe życie, nie mówimy tutaj o kimś, kto odpada od Boga, kto popada w grzech, kto daje diabłu dostęp do swojego życia. Nie mówimy o takich przypadkach, ale mówimy o kimś, kto stara się prowadzić życie bogobojne i dane mu jest to, żeby szedł doliną cienia śmierci. I są ludzie, którzy też prowadzą takie bogobojne życie i nie przechodzą tej doliny cienia śmierci. O tym mówi Dawid. Choćbym nawet szedł, to nie znaczy, że będę musiał iść. To nie znaczy. Więc może powiem tak. Czy mamy wpływ na drogę? A jeżeli, to jaki mamy wpływ na drogę, którą Bóg nam wyznacza? Czy nasz wpływ na drogę, którą ja będę musiał przejść, czy mój wpływ jest wpływem ostatecznym na drogę, którą będę musiał przejść? Czy to Bóg wyznacza mi drogę, którą ja będę musiał przejść, drogę dla mnie, moją drogę? Może jakiś wpływ na drogę mam, oczywiście poprzez decyzję, ale na pewno nie jest to wpływ ostateczny na drogę, którą będę musiał przejść. To Bóg wyznacza moją drogę. I może się zdarzyć, że na mojej drodze czy na twojej drodze jest dolina cienia śmierci. To jest droga i to jest ta dolina, przez którą przejść będziesz musiał. To jest droga dla ciebie. Będziesz musiał nią przejść. I co wtedy się będzie liczyć? Co wtedy będzie decydować o tym, czy przejdziesz tą dolinę, czy nie przejdziesz tej doliny? Ja oczywiście wolałbym taką wersję, wolałbym opcję taką, że żyję w moim życiu z Bogiem, mam Bożą obecność, bo o tym mówi werset 4, choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Czyli mówimy o Bożej obecności w naszym życiu, ale ja bym wolał taką wersję, że mam w życiu Bożą obecność, Bóg jest ze mną, ale nie muszę iść doliną cienia śmierci. Ja taką wersję chcę zaadoptować, takie życie chciałbym mieć. Ale z drugiej strony jest inna możliwość, że będziesz miał Bożą obecność, Bóg będzie z tobą, ale będziesz musiał iść doliną cienia śmierci. Wiecie, bo jeszcze jest trzecia czy czwarta opcja, która jest opcją absolutnie dramatyczną. Jest opcja, przez którą muszą przechodzić ludzie i o których siostra Marzena mówiła przez chwilę w swoim świadectwie. Jest taka opcja, że ktoś musi iść doliną cienia śmierci, a nie ma Bożej obecności. To jest prawdziwy dramat. Bracia i siostry, to jest prawdziwy dramat, że ktoś musi przechodzić tą doliną. Tak jest, tak jego życie się potoczyło, tak się stało w jego życiu, że przechodzi tą dolinę cienia śmierci, a nie ma Boga w jego życiu. Natomiast jeśli jest Bóg w naszym życiu, naprawdę, jeżeli Pan jest naszym pasterzem i nie są to puste słowa deklaracji, ale jest to realne doświadczenie twoje i moje, jeżeli w tym żyję, w tym chodzę, w tym funkcjonuję, to prawda jest taka, że jeżeli nie będę musiał iść tą doliną, to chwała Bogu i dziękuję Bogu, ale jeżeli będę musiał iść, to wiem, że nie będę z nią szedł sam. Toż będę po tej drodze szedł z moim Panem i z moim Bogiem. Więc bracia i siostry, przychodzimy do takiego teraz momentu w tym moim rozważaniu, że jak powiedziałem, droga nie zawsze zależy od nas. To, co jest przed nami postawione, nie zawsze zależy od nas. Nie do końca mamy wpływ na to, co się pojawi przed nami. Jak powiedziałem, my byśmy chcieli mieć wpływ. Nam się wydaje, że to my podejmujemy decyzje i że to my sprawiamy, czy kształtujemy drogę naszego życia. Nic bardziej złudnego. Nam się może tak wydawać, czy możemy dojść do takiego przekonania, że poprzez nasz sposób podejmowania decyzji, to my kształtujemy drogę, po której nam pójdzie pójść. Zobaczcie, ile jest zwrotów niezależnych od nas. Ci, którzy dłużej żyjecie na tej ziemi, to wiecie, ile było zwrotów na tej drodze niezależnych od was. Nie planowaliście tego, nie chcieliście tego, nie przewidywaliście tego, nie szukaliście tego, a stało się. To nie my kształtujemy drogę naszego życia. Oczywiście, jak powiedziałem, decyzje mają na nią wpływ, ale nie do końca jest to tylko od nas uzależnione. Zresztą Biblia nam też o tym mówi. Więc bracia i siostry, ponieważ ja nie mogę wyznaczyć sobie drogi mojego życia, nie mogę wyznaczyć sobie drogi mojego życia, o co muszę zadbać? Aby Pan był ze mną. I to już jest, bracia i siostry, bardziej w naszej gestii. Nie to, jaką drogą pójdę, tylko w naszej gestii jest bardziej to, czy Pan będzie ze mną, czy Pana nie będzie ze mną. Dawid w tym psalmie mówi, chociażbym musiał iść. On nie mówi, że na pewno będę szedł, ale chociażbym musiał iść, to wiem, że co? Zła się mnie rękę, bo Ty jesteś ze mną. On wie jedno, że Pan będzie z nim. Czy będzie szedł tą doliną, czy nie będzie szedł tą doliną. Pan będzie z nim. I bracia i siostry, my mamy na to wpływ, rzeczywisty wpływ, na ile Bóg będzie z nami. I o to się toczy tak naprawdę walka. Nie próbujmy w jakiś sposób naszej drogi modyfikować, bo jest droga, którą Bóg dla ciebie wyznaczył, jest droga, którą Bóg dla mnie wyznaczył. Natomiast, jak powiedziałem, to, co jest takim kluczowym, fundamentalną sprawą w tym pojęciu drogi za Panem, to jest zadbać o to, żeby Bóg był z tobą. Na tym się skupić. Tego się uchwycić. O to zabiegać, żeby Pan był z tobą. Bo wtedy, czy się przydarzy ta dolina, czy będziesz musiał nią iść, czy nie będziesz musiał z nią iść, to Pan będzie pasterzem, On cię będzie prowadził, będzie z tobą. On ci doda sił przeprowadzić je. Chociażbyś musiał w tej dolinie polec, zginąć, to odchodzisz do domu Ojca. Jeżeli po prostu Boga z tobą nie będzie, to tak naprawdę nie ma znaczenia, jaką drogą idziesz. Możesz jechać autostradą najlepszą na świecie, ale jeżeli Boga nie ma z tobą, to i tak ona cię zaprowadzi do jednego w końcu miejsca. Tym miejscem jest otchłań na wieki wieków. Możesz mieć naprawdę nie wiadomo jak dobre życie na tej ziemi. Możesz mieć wszystko, co sobie tylko wymarzysz. Możesz mieć najpiękniejsze domy, samochody i najpiękniejszą żonę, jaką tylko, albo mężczyznę. A jeżeli nie ma Boga w twoim życiu, to nie ma większego znaczenia. Bo i tak kiedyś to cię zaprowadzi do jednego miejsca, do otchłani. Bracia i siostry, to, o czym nam Boże Słowo, do czego nas jak gdyby inspiruje, przypomina, wzywa, błaga, napomina, nie wiem co jeszcze. To Słowo nas wzywa do jednego, aby Pan, Zbawiciel, Jezus Chrystus pozostał Panem twojego życia i pasterzem twojego życia. Na każdym etapie. Bracia i siostry, wychodząc z tego miejsca, nie wiesz, co czeka za zakrętem. Nie wiesz. I tak naprawdę nikt z nas nie może powiedzieć, że jutro zrobię to czy tamto. Biblia mówi, zrobisz, jeżeli Pan pozwoli. Tak mówi Biblia. Jutro zrobisz to czy tamto, jeśli Pan pozwoli. Ja sobie mogę zaplanować najpiękniejsze dni od jutra. Mogę sobie zaplanować nie wiem co od jutra, ale zrobię to, jeśli Pan na to pozwoli. Bracia i siostry, jak powiedziałem, my nie możemy zaplanować naszej drogi. Oczywiście planujemy ją, układamy ją i Bóg w tym jest, ale mogą się zdarzyć sytuacje, które to wszystko przekręcą. Zresztą Marzena nie spodziewała się tego, że nagle któregoś dnia przez 2 lata nie będzie mogła chodzić do pracy, będzie musiała chodzić po lekarzach, odwiedzać szpital non-stop i tak dalej, i tak dalej. Że nie będzie mogła chodzić do zboru na nabożeństwa, że zbór będzie musiał do niej przychodzić. Że będzie się musiała kontaktować przez telefon ze zborownikami. Więc jak powiedziałem, to co jest takie absolutnie krytycznie ważne dla naszego życia, to jest zadbać o to, żeby Bóg był z nami. Żebyś mógł powiedzieć jak Dawid, że Pan jest pasterzem moim, a co będzie tam, to nie jest takie ważne. Bo ja idę i pasterz idzie ze mną. bo On jest ze mną. Co będzie tam, to nie jest aż takie ważne, bo ja tam nie wejdę, nie wejdę sam. Niezależnie, co na mnie wypuszczą z tamtej strony, niezależnie, co zły przygotował, aby wyszło na mnie z tamtej strony, to ja tam nie wejdę sam, bo wejdę z Panem. I o to chodzi, bracia i siostry. I teraz dalej, wracając do listu do Filipian, kiedy apostoł Paweł opisuje tego Bożego sługę, Epafrodyta, który dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, nie z powodu grzesznego życia, nie z powodu odstępstwa, ale dla sprawy Chrystusowej, jest powiedziane, był bliski śmierci. W tym samym liście apostoł Paweł w 4 rozdziale takie zdanie, czy takie stwierdzenia nam daje. 4 rozdział, tu można by, jak chciałem, może wiele powiedzieć, ale ja tylko ten 4 rozdział, 8-9 werset. Wreszcie, czyli znów, jeżeli pojawia się słowo wreszcie, to jest jakieś podsumowanie, jakieś kompendium, coś, co będzie spinać jakąś ważną myśl. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. I to jest takie ważne w tym stwierdzeniu, Bóg pokoju. Właśnie wtedy, kiedy idziesz doliną cienia śmierci, kiedy wchodzisz w tą dolinę nieprzewidywalności, że Bóg pokoju będzie z tobą. Co jest wcześniej powiedziane? Kiedy ten Bóg pokoju będzie z tobą? Czy to jest takie zawsze, stale, bezwarunkowe? To jest powiedziane, apostoł Paweł pokazuje tym chrześcijanom Filipi pewien ważny mechanizm i zaczyna od myśli, mówi wreszcie bracia, myślcie tylko o tym co. Pokazuje, jak bardzo ważny nasz sposób myślenia będzie miał wpływ na to, jak Boża obecność będzie kształtowana w naszym życiu. Tak, bo nawrócenie zaczyna się od zmiany myślenia. Nawrócenie zaczyna się od tego, że umysł człowieka, coś się takiego z tym umysłem dzieje, że nie widział Boga, a widzi Boga. Nie widział Boga w różnych sytuacjach, a teraz widzi Boga w podobnych sytuacjach. Nawrócenie to jest tak, że nagle człowiek zobaczy, widzi grzech, którego przedtem nie widział. Wydawało mu się, że wszyscy tak żyją, to on też tak żyje. Zaczyna widzieć grzech. To jest nawrócenie, zaczyna się od zmiany sposobu myślenia, a później już do tych, którzy to nawrócenie, tą metanoję, tą zmianę sposobu myślenia przeżyli i wkroczyli w ten obszar Bożego Królestwa, żyją w obecności Chrystusa, w obecności Ducha Świętego. Apostoł Paweł dalej mówi o pewnej higienie naszego umysłu. I mówi o tym, że ta higiena polega na tym, że myślimy o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co cnotą i godne pochwały. O czym myślisz? Od tak na co dzień. Gdzie są twoje myśli? Przy czym lub przy kim? Nasz sposób myślenia zdecyduje o stylu twojego życia. Twój sposób myślenia zdecyduje o stylu twojego życia. O tym, jak będziesz żył, co będziesz robił, jaką stronę pójdziesz, jaką decyzję podejmiesz. To się zaczyna tutaj. Tu. W głowie. I apostoł Paweł zborowi takie proste rzeczy. Ktoś może powiedzieć tak, no ale no co, to co ja myślę, to jest moja prywatna sprawa. Czy nie mówimy tak? To co ja myślę, to jest moja absolutnie moja prywatna sprawa. No, może jest to twoja prywatna sprawa, ale ta twoja prywatna sprawa zdeterminuje twoje nieprywatne życie. Ona zdeterminuje twoje publiczne życie, to co myślisz sobie prywatnie tutaj. Izajasz mówi tak, 32:8. Izajasz mówi tak, szlachetny ma myśli, jakie? Szlachetny ma myśli szlachetne i obstaje przy tym, co szlachetne. Jeszcze raz, szlachetny ma myśli szlachetne i obstaje przy tym, co szlachetne. Jak to się dzieje? Myślisz, postępujesz, obstajesz przy tym, co szlachetne. Wracając do mojej głównej myśli. To nie my wyznaczamy sobie drogę naszego życia. I może się zdarzyć tak, że komuś przyjdzie iść doliną cienia śmierci. Mój apel i moje podsumowanie, bracie i siostro, skup się na tym, zadbaj o to, żeby Pan był z tobą. Zadbaj o to, żeby Pan był twoim pasterzem. Nic lepszego zrobić nie możemy i lepszej polisy na życie sobie kupić nie możemy. Nie możemy sobie kupić lepszej polisy na życie niż to, że Pan będzie z tobą. Będziemy się modlić.